Dziś ostatnia niedziela przed wniebowstąpieniem Pańskim. Można powiedzieć, kończy się ten czas Chrystofanii, kiedy Jezus po zmartwychwstaniu spotykał się ze swoimi uczniami, tłumaczył im, wyjaśniał, przypominał to wszystko, co przez ostatnie 3 lata mieli okazję oglądać, słyszeć. Próbował nadać perspektywę, wyjaśniał. Chociaż i tak są na tyle słabi i byli, że wiedział o tym i dlatego im powiedział, że pośle Ojciec Ducha i wtedy zrozumieją i będą świadkami aż po krańce świata. Myślę, że to jest ten moment, w którym za chwilę Jezus zasiądzie po prawicy Ojca, a my zostaniemy tutaj na ziemi. Po to, żebyśmy sercem patrzyli w górę, żebyśmy tęsknili za bezpośrednią obecnością Jezusa w niebie, a jednocześnie, żebyśmy stawiali twarde, mocne kroki na ziemi, zostawiając trwały ślad Jezusowej Ewangelii tym, co mówimy, czynimy. Za chwilę usłyszymy też to wezwanie, które gdzieś tam puentuje Ewangelię chociażby Mateusza. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc i nauczając w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a ja pozostanę z wami aż do skończenia świata. To jest perspektywa, to jest zadanie. Jezus jest w niebie, a my na ziemi. Jeżeli nie wziął swoich uczniów windą do nieba, to znaczy, że to pozostawienie uczniów na ziemi ma kolosalne znaczenie. Żeby poprzez każde kolejne pokolenie byli ci, którzy dla tego świata, tu i teraz, będą nieśli tę samą dobrą nowinę, będą pokazywali to oblicze Jezusa, które On nam pokazał w tym ziemskim wymiarze swojego życia. To zadanie jest dla nas wszystkich, dzisiaj też dla nas, dla naszego pokolenia, żebyśmy byli źródłami światła, Jego mądrości w tym świecie. Jak nam to wychodzi? 2000 lat mamy za sobą. Trafiłem 2 dni temu na taki tekst. Obraz świata jest groźny i przerażający. Przerażający w ślepej zapamiętałości, z jaką stacza się ku przepaści. Przepaścią tą jest wtórne pogaństwo, ogarniające coraz szerzej Europę. Stanowi ono zarodek zniszczenia, bakcyl zagłady tak silny, że wszelkie klęski, jakie dotychczas spotkały świat, są w porównaniu z nim dziecinną igraszką. Obecna wojna, przechodząca w barbarzyństwie wszystko, co wieki widziały, jest w znacznej mierze skutkiem rzeczonego zarazka. Pozwala zmierzyć głębokość otchłani, ku której w zaślepieniu zdąża Europa. Matka niezliczonych świętych, kolebka wspaniałej chrześcijańskiej kultury. Taka analiza, prawdziwa diagnoza świata, w którym żyjemy, to jest to nasze otoczenie. A wiecie, kiedy to zostało napisane? 82 lata temu Zofia Kossak w 1942 roku tak opisywała rzeczywistość Europy. W latach 70. podobnie rzeczywistość Europy opisywał sługa Boży ksiądz Blachnicki. Wcześniej, gdybyśmy się cofnęli w historię co kilkadziesiąt lat, ta sama diagnoza się pojawia. Nic się nie zmieniło. Tak samo jak nie zmieniło się zadanie, które Jezus powierzył nam. My dzisiaj akurat jesteśmy tym pokoleniem, które przygląda się tej równi pochyłej, w której chrześcijaństwo zda się być w kryzysie. Albo inaczej, człowieczeństwo i Europa jest w kryzysie, zatem chrześcijaństwo powinno śmieć coraz lepiej, dlatego że prawem kontrastu to miłujcie, jak ja was umiłowałem, powinno być za chwilę bardziej zauważone. Póki co jest tak troszeczkę, jak Zofia opisywała to wiele, wiele dziesiątek lat temu. W ostatnim czasie przeżywaliśmy te rocznice, które przeplatały tak naprawdę w sobie te ważne dla Polski i dla Kościoła wydarzenia. 1 maja obchodziliśmy 20. rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Zaraz się rozłożą głosy, bo cośmy tam wchodzili, lepiej byśmy stamtąd wyszli, zostajemy. Ta Europa się zmienia. Ona była w korzeniach chrześcijańska, teraz już nie jest. Okej. Okay. Tak jest, ale rocznica jest i my korzystamy z tego, że jesteśmy w tej Unii Europejskiej. Czy nam się to podoba, czy nie, obiektywnie korzystamy. Potem obchodziliśmy rocznicę Konstytucji 3 maja i Święto Królowej Polski. Konstytucji, która zbudowana na chrześcijańskim pomyśle była genialna, ale nazajutrz Targowica już odebrała jej wszelkie prawa. Szlachta nie chciała po prostu dzielić się. Była zainteresowana tylko sobą. Czym się różnimy od tamtych czasów, kiedy po 123 latach niewoli, braku bycia na mapach świata w 1919 roku ustanowiono to święto 3 maja, właśnie wspominając tamto wydarzenie, a rok później, w 20 roku ubiegłego stulecia, ustanowiono święto Królowej Polski. To właśnie, żeby pokazać, że ten związek wiary i kultury, świata i Kościoła jest wzajemnie się przenikający, jest komplementarny. I jak ktoś to rozumie, to dobrze, bo wtedy korzystamy z tego. A jak nie? No właśnie, to wydaje się, że tak jak teraz, jesteśmy coraz bardziej zdezorientowani. I tak, mamy prawo nie bardzo się umieć zorientować, jak to jest, zwłaszcza kiedy mamy myśleć, a tym bardziej podejmować wybory w tej relacji państwo-kościół, Polska-Unia, sacrum-profanum, świat-chrześcijaństwo. Coraz bardziej skomplikowane wydaje się rozeznawanie, co jest prawdą, a co jest fałszem, co jest dobre, co jest złe. Jak sobie z tym poradzić? Myślę, że dobrze, że tutaj jesteśmy, dlatego że tak naprawdę nieustannie trzeba wrócić do tego, który w mądrości Bożej na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. I dzisiaj, przed chwilą w lekcji Bożego Słowa, Jezus dzisiaj do nas mówi jakby takie, ukazując trzy wymiary, tak sobie to nazwałem. Po pierwsze, najważniejsze jest trwanie w Nim. To z zeszłego tygodnia, ten krzew winny, to zaszczepienie, bycie w życiu, w strumieniu życia zakorzenionym w źródle łaski. Po drugie, znakiem tego trwania w Nim jest miłość. Jaka miłość? Dzisiaj stawiamy pytanie w tej wielowymiarowości interpretacji. No taka, której miarą są przykazania. Kochać, czyli wypełniać przykazania, dlatego że te przykazania stoją na straży miłości. Trwać to znaczy być w Chrystusie. Być w Chrystusie to nie oznacza być biernym, tylko bycie w Chrystusie znaczy myśleć i działać. Myśleć, czyli mieć zdrowy pogląd na świat, w całej jego perspektywie, także w perspektywie życia. A działać to znaczy nie pozostać gdzieś na tej kanapie, o której mówi Franciszek, tylko zaangażować się w to, żeby temu światu pokazać i nadać właśnie taki kształt, który jest zapisany w Ewangelii. Miłość, żeby była prawdziwa, musi być konkretna, musi być praktykowana. To jest to, co dzisiaj święty Jan mówi. Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i będziemy z Nim wieczerzać. To jest to wołanie, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos, drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. To jest to, gdzie jesteśmy. Zobaczcie, jak dobrze, że tu jesteśmy. To jest Chrystus żywy pośród nas. To Jego Pascha. To jest życie, które daje nam Bóg. To jest słowo mądrości, słowo życia. I dobrze, że tu jesteśmy. Kochać, wypełniać przykazania, warunkiem tego jest, że trzeba je znać. Głowa musi być zaangażowana. Nasz rozum jest dany po to, żeby był świadomym wyznawaniem i kształtowaniem relacji z Bogiem. No i trzeba być posłusznym temu Bogu. I wtedy to zadanie iść na ten świat jest możliwe do wypełnienia. Jest taki dylemat. to co zrobić? Być chrześcijaninem i to najlepiej dać sobie spokój z tym złym światem, albo zaangażować się w sprawy tego świata, ale wtedy trzeba odpuścić z zasad chrześcijańskich, bo są nieżyciowe. Ten dylemat jest pozorny, a tak naprawdę z gruntu fałszywy. Dlatego, że tak naprawdę Jezus mówi, zostawiam was na świecie, po to, żebyście ten świat uczynili Bożym. Jakby tego nie chciał, to by nas dawno winną wziął do nieba. A tak tutaj mamy coś, nie coś do zrobienia. I to w tym świecie takim, jakim jest. To jest zadanie dla wszystkich uczniów Chrystusa. Tutaj to jest ważne, żeby też być takim znakiem Jezusa, który jest zainteresowany każdym człowiekiem. Dzisiaj Piotr mówi do nas, Bóg nie ma względu na osoby. W każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i działa sprawiedliwie. Każdy, w każdym narodzie, każdy człowiek, nie tylko brat, siostra, chrześcijanin, każdy. To jest ten Bóg, który mówi, słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi. Deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Nie różnicuje. Taki jest Jezus, taki jest Bóg. I taki powinien być każdy i każda z nas. Warto może skojarzyć, że ta Unia Europejska w swoim obecnym kształcie tak naprawdę zawdzięcza swoje istnienie tej wizji i głębokiemu zaangażowaniu polityków, którzy działali z pobudek chrześcijańskich. Zresztą dwaj z nich, Robert Schuman i Alcide de Gasperi, są kandydatami na ołtarze. Ich proces beatyfikacyjny się toczy. To, czy ta Europa będzie, czy powróci do takiego myślenia, jak chociażby ci dwaj mieli, zakładając to wydarzenie, czy raczej będzie dryfować w nurcie jakiejś bezbożnej pychy i arogancji, to zależy od nas. To my mamy w ręce głos wyborczy dla Jezusa. To od nas zależy za chwileczkę, kto będzie zasiadał w tym gronie, które będzie kształtowało poglądy i zachowania i styl życia Europy. Mamy prawo w ręku, mamy Jezusa, możliwość posadzenia na tronie tego wydarzenia. Święty Jan Paweł II w Gnieźnie w 97 roku w ten sposób mówił o Unii Europejskiej. Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jest jeszcze daleka. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka, z wkładem w rozwój ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości Europy jest zbudowany na chrześcijaństwie, a obecny brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej chrześcijańskiej samoświadomości. Dzisiaj niejako w przededniu rozstania z Jezusem, symbolicznego rozstania, i tego zadania, w którym pozostawia nas Jezus na ziemi, dla naszego pokolenia rodzi się pytanie, na ile mądrze i świadomie mamy się odnaleźć w tym świecie i na ile skutecznie reprezentować Jezusa w tej naszej społeczności. Amen.